na początek spróbujemy zaintonować pomyślne mantry, prowadzić was historią i wersetem ze Śrimad Bhagavatam, 9 kanto, w którym jest kilka rozdziałów wspominających pojawienie się pana Ramachandry. I to będzie Śrimad Bhagavatam, kanto 9, rozdział 10, werset 53. Nadivyadi jaraglani dukha shoka bhaya klama mrityushcha nichatam nasi trame rajya adokshaje. Kiedy pan Ramachandra, najwyższa osoba Boga, był królem tego świata, wszelkie cierpienia cielesne i umysłowe, choroby, starość, smutek, rozpacz, strapienia, strach i zmęczenie były całkowicie nieobecne. To zanim teraz to zorganizujemy, to jest króciutki, to już kończę. Nie było nawet śmierci dla tych, którzy jej nie chcieli. Wszystkie te udogodnienia istniały z powodu tego, iż pan Ramachandra władał całym światem. Podobną sytuację można wprowadzić natychmiast, nawet w tym wieku nazywanym Kali, najgorszym ze wszystkich wieków. Tak. Jest powiedziane, Kali Kale Namarupe Krishna Avatara. Krishna wstępuje w tej Kali Yudze w formie swego świętego imienia. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Jeśli intonujemy bez obraz, Rama i Krishna są nadal obecni w tym wieku. Królestwo Ramy było niezmiernie popularne i korzystne. A szerzenie tego ruchu Hare Krishna może natychmiast wywołać podobną sytuację nawet w tej Kali Yudze. To był bardzo pomyślny werset, który pokazuje moc świętego imienia, moc rządów Hare Krishna, samego Kryszny. I jak przekonaliśmy się z wersetu, Krishna nie musi być obecny osobiście. Pan Rama nie musi być obecny osobiście w formie, jakiej myślimy, że on powinien być jako osoba. Jest też obecny w swoim imieniu. A w swoim imieniu jest nawet bardziej łaskawy. I w każdej chwili możemy przywołać pomyślność rządów pana Ramachandry, co już w Indiach może zauważyliście, w królestwie Ayodhi. Bardzo przepraszam, mam dużo do powiedzenia, mi zostało 40 minut wykładu, więc nie wiem, jak dam radę. To ja też nie wiem, czy dam radę. Trochę się zestresowałam, czy dam radę. Wybiłam się z wątku. Więc jak wiecie, całkiem niedawno w Indiach też otworzono wspaniałą świątynię dla pana Ramachandry. Po tylu latach walki, spraw administracyjnych udało się. Ja myślę, że to jest bardzo pomyślny znak dla całego świata. A teraz wracając do naszego święta. Jeszcze może najpierw zanim zacznę, to jeszcze Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Ramayana, czyli historię o panu Ramachandrze, obok Mahabharaty należą do najatrakcyjniejszych historii na świecie. Nie ma takich wspaniałych drugich na świecie. No, oczywiście jeden woli może Mahabharatę, ktoś inny Ramayana, ale one są obydwie bardzo atrakcyjne. Mówimy o tym opowieści. Więc można by pomyśleć, że są to historie takie trochę mitologiczne. Tak to dzisiaj pojmujemy. Ale w sanskrycie Ramayana i Mahabharata są nazywane itihasa, co znaczy inaczej historia, która się naprawdę wydarzyła. Więc to jest zupełnie inne podejście do tej historii, tak? Itihasa. Czyli to naprawdę miało miejsce. I możemy na tę historię różnie spojrzeć. Są niezwykle atrakcyjne. Czasami niektórzy myślą, że one mają tylko takie symboliczne może dla nas znaczenie. Po prostu jeśli nie podchodzimy do tego z dobrej perspektywy duchowej, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli będziemy słuchać to tak, jak nam poleca na przykład Widura, która mówi, Śrimad Bhagavata mówi, że jeśli my wszyscy słuchamy tych opowieści o Krysznie, o Ramachandrze, jeśli słuchamy z otwartym sercem, to stracimy wszelkie wątpliwości, jakie mamy odnośnie Kryszny, zyskamy całą naszą pewność, jaki jest nasz związek, nas z Kryszną albo z Panem Ramachandrą, znikną wszelkie zmartwienia, znikną wszelkie cierpienia, wątpliwości, oczyści się serce, nabierzemy wiary w Krysznę i w jego wielbicieli. I to jest bardzo ważne. Lub Ramachandrę i jego wielbicieli. I mam nadzieję, że te historie dzisiaj was trochę też naprowadzą na ten taki niezwykły nastrój. Wiecie, studiowanie Wed jest niezwykle trudne. Tam cała filozofia, jaka jest wyłożona odnośnie energii, ekspansji Boga, jak on zarządza tym światem, jaka jest nasza pozycja. Jest to bardzo trudne dla nas, szczególnie ludzi w Kali Yudze. Natomiast jak się dzisiaj dowiecie z tych rozrywek niezwykłych historii Lila, pana Ramachandry, który jest też samym Kryszną, ale wstępuje w odpowiednich, jako odpowiedni awatar, który ma tu odpowiednią misję, to zorientujemy się, że tą samą filozofię jednak zupełnie inaczej pojmujemy i w ogóle nasze serce chwyta właściwie, że Kryszna cały czas jest w poszukiwaniu nas, tutaj dusz. Spójrzcie dzisiaj na tą historię nie jako Boga, jako historię Boga, chociaż tak, pan Ramachandra jest najwyższą osobą Boga. Ale on sam chce, i taka była jego misja, pokazać, jak zachowuje się doskonały człowiek, prawda? On jest najdoskonalszym człowiekiem i pokazał to w każdym aspekcie. Jest kilka perspektyw spojrzenia na tę historię. On też pokazał, że jest w wiecznym poszukiwaniu nas, wszystkich dusz, które się tu zagubiły. Sita symbolizuje właśnie nas, zagubione dżiwy w tym świecie materialnym, które gdzieś poczuły atrakcję, jak Sita czuła atrakcję do tego kolorowego jelonka. I pan Ramachandra jest w ciągłym poszukiwaniu nas i myślę sobie, że jak już tak wprowadziliśmy was, jak tak zechcijcie spojrzeć na te wszystkie wątki z różnych perspektyw, na Krysznę, na pana Ramachandrę jako na najwyższą osobę Boga, na pana Ramachandrę, który pokazuje nam doskonałego człowieka i też tego, który poszukuje nas, żywe istoty zagubione w materii. Więc cóż, zacznijmy od historii Vayodhi, która się wydarzyła, wow, bardzo dawno temu w Tretajudze. Przenosimy się do Tretajugi, konkretnie do Ayodhi, stolicy wtedy, w tamtych czasach. Ayodhia była stolicą całej Bharaty. To było najpotężniejsze miasto, państwo. Dzisiaj o tym nie za bardzo wiemy, ale wtedy, w tamtych czasach, cesarzem całego świata był Dasharatha, Maharaj Dasharatha. Ten, który potrafi walczyć we wszystkich 10 kierunkach naraz. Policzcie te wszystkie kierunki, bo to też jest w dół i w górę i we wszystkie możliwe strony. Bardzo potężny król. Za jego rządów królestwo opływało we wszelkie możliwe dostatki. Nie było naprawdę głodu, chorób. Nie było problemów. Dlatego, że kiedy królestwem rządzi właściwy lider, pobożny lider i wypełnia wszelkie ofiary zapisane w darmie, wtedy królestwo nie ma takich problemów, jakie mamy dzisiaj, typu problemy z pogodą, z powodziami, problemy z inflacją. Więc naprawdę w tamtych czasach było bardzo... Ayodhia była naprawdę wspaniałym, prosperującym miastem, ale Maharaj Dasharatha miał jeden problem. Wiecie wszyscy. Nie miał potomka męskiego, a król powinien mieć. Maharaj Dasharatha za namową wszystkich ministrów, duchownych kapłanów przeprowadził putra kameshti, czyli taką ofiarę, dzięki której jego trzy ukochane żony, bo miał trzy takie wybrane, mogły powić syna. W tej ofierze z ognia wyszła przepiękna osoba, ponieważ była wysłannikiem z Vaikunty, więc przypominała właśnie wyglądem samego Narayana aż. Piękna, taka ciemna cera z dzbankiem pełnym słodkiego ryżu. I ofiarowała ten dzbanek słodkiego ryżu, mówiąc królowi, że możesz rozdzielić go swoim ukochanym żonom wedle swojej woli. I co zrobił Maharaj Dasharatha? Oczywiście podzielił ten ryż zgodnie z taką hierarchią, według której uważał swoje żony. Pierwsza żona, najważniejsza, Kaushalya, dostała połowę tej porcji całej. Po czym druga w kolejności żona, Sumitri, dostała 1/4. Kaikeyi, która była najmłodszą ukochaną żoną Dasharathy, dostała 1/8. I teraz takie zachodzi ciekawe zjawisko. Pozostała mu 1/8 porcji. W tym czasie Kaushalya już spożyła swoją pierwszą porcję, Sumitri dalej czekała. Kaikeyi spożyła swoją porcję, a druga żona wciąż czekała, nie spożywała swojej porcji. I Dasharatha, wiedząc, co ona ma w sercu, oddał jej drugą część, ostatnią część tej porcji. Co myślała Sumitri? Ona bardzo chciała, żeby jej synowie byli najmłodsi i służyli zarówno synowi Kaushali, jak i synowi Kaikeyi. Ona miała takie pragnienie, dlatego że wiedziała, że celem życia jest właściwie służenie, służba. Jeśli moi synowie będą mieli postawy służenia swoim starszym braciom, ich życie będzie sukcesem. Zobaczcie, jakie niesamowite myślenie. Ja tak sobie pomyślimy. No dzisiaj ktoś mówi, że dzisiaj to myślimy o wolności, nie? Niezależności. Służenie to frajerstwo, nie? Jest postawa przegranego, prawda? No ale to takie było myślenie Sumitri. Dzięki temu pierwszy pojawił się pan Ramachandra, który jest synem Kaushali. Drugi pojawił się Bharata, tak? A później pojawili się Lakshman i Shatrughna jako dwaj bracia, jako synowie tej drugiej żony. I zobaczcie, jak oni się od razu jakby ustawili. Dlatego, że Lakshman zawsze był związany z Ramachandrą, z kolei Shatrughna zawsze służył Bharacie. Nie to, że byli tu bliźniakami, więc jakby sobie wzajemnie to stworzyli. To było tak... Pan Ramachandra. Pan Ramachandra był pierwszy. Później Bharata. A później właśnie Lakshman i Shatrughna. Ale oni służyli. Właśnie Lakshman służył Ramachandrze, a Shatrughna służył Bharacie. Tak się podzielili chłopcy. 12 dni po tym, ponieważ oni byli z warny ksiatriów, wyznaczono im imiona. To wtedy przygląda się, robi się specjalne horoskopy i okazało się, że cechy, jakie ma pierwsze dziecko, pan Ramachandra, to jest oczywiste imię, pan Rama. Rama, który daje wszelką pomyślność. Lakshman dostał imię ten, który nosi wszelkie bogactwa. Co to znaczy bogactwa? Oczywiście widzieli, co Lakshman, tak naprawdę, jakie bogactwa miał Lakshman, na przykład wędrując z Ramachandrą po lesie. On przecież zrezygnował z wszelkich możliwych zaszczytów, pałaców. On za Ramą nosił łuk, za Sitą nosił stroje, klejnoty. No można powiedzieć tak, no miał bogactwo, nosił bogactwo Sity za nią. Ale tak naprawdę chodzi o to, że Lakshman uosabia największy rodzaj bogactwa, służenie. Służenie panu Ramachandrze, najwyższej osobie Boga. To jest nasze największe bogactwo, jakie możemy osiągnąć. Więc to jest służba. Natomiast trzeci syn, Bharata, dostał imię Bharata, dlatego że to oznacza ten, który utrzymuje. A Shatrughna dostał ten, który który zabił swojego największego wroga. No, Szatrugna zabił jednego poważnego demona w swoim życiu, więc no, zdecydowanie to nie było od tego jego imię. Szatrugna pokonał swój największy swojego wroga, tak jak Judyśthira Maharaj powiedział, co jest największym wrogiem? Nasz umysł. Fałszywe ego. To jest to. I żeby wam to przybliżyć, bo nie będziemy wchodzić w głęboką filozofię, ale żeby tak rzucić okiem na to, to dlatego mówię, nie musicie czytać Upaniszadów, zgłębiać się w tą całą mistykę ekspansji Kryszny i jego energii, jak one działają, to chcę wam powiedzieć, że Pan Ramachandra, Lakshman, Bharat, Chaturvyuha, oni są drugą czaturwiuchą Kryszny, od Kryszny występującą, czyli jest Kryszna, tam jest Vasudeva, Sankarshan, Pradumna, Adirudha. I nie będziemy teraz wchodzić to wszystko, bo to jest bardzo trudne do podzielenia, ale jedno jest ważne dla was. Oni są tą drugą czaturwiuchą. Są też wspomnieni nawet w Brahma Samhicie w 5:39, sprawdźcie sobie to dokładnie, ale w kilku miejscach też Chaitanya Charitamrita jest to wyjaśnione. Jak w ekspansjach... Słucham? W Brahma Samhicie, w Chaitanya Charitamrita w kilku miejscach jest wyjaśnione. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że te ekspansje, które tu tworzą wszechświat materialny, one odpowiadają za poszczególne funkcje. No przecież wiemy, że jest ta citta, cała świadomość tego wszechświata. To jest Vasudeva, to jest inaczej Pan Ramachandra. Ale chodzi mi o ekspansje jego kolejne, tak? To on się tym bezpośrednio zajmuje. To są jego funkcje na ten wszechświat. Z kolei Lakshman, to jest Sankarshan, to jest też inaczej Sadashiva. To z niego ekspanujemy my, dżiwy, z niego wychodzimy. Ale on jest też całym tym Ahankara na cały wszechświat. To on zamyka kurtynę i dalej nie widzimy Kryszny. On jest tą przesłoną. Świat materialny się tu zaczyna i jakby co to tam nic nie ma, to robi Sadashiva. Sankarshan, inaczej Lakshman. Bharata. To są już kolejne te ekspansje, które właśnie to na przykład w naszym przypadku, jak chcecie to psychologicznie zobaczyć, no to on jest na przykład, to on jest naszym umysłem, cały mahat, cały umysł manas zarządza tak naprawdę Bharata. A tak naprawdę to jest Pradyumna. Jeśli oczyścimy nasze emocje, jeśli ukierunkujemy je na Krishna, jeśli go pomodlimy się do niego, to on oczyści nasze emocje, skieruje we właściwą stronę, zamiast do tych telefonów, samochodów, gadżetów, do tych zbędnych rzeczy. Możemy skierować i przekierować na Pana Ramachandrę. A w rozrywkach zobaczycie, co robił Bharata, jak bardzo był gotowy całą swoją miłość i lojalność, nawet jak nie widzi Ramachandry, tak jak my. Możemy nie widzieć Ramachandry dzisiaj, ale możemy przekierować. Jeszcze Trugna ostatni. To jest też inaczej Anirudha. Kim jest Anirudha w naszym wszechświecie? Anirudha zarządza inteligencją. Tak? Anirudha, czyli mówi, odróżnij, gdzie jest materia, gdzie jest Kryszna, to wszystko jest Kryszną, ale umiejętnie musimy to odróżniać i zastosować inteligencję, żeby się stąd wydostać. Nie wchodzimy więcej w filozofię. To był taki krótki luk, żebyście spojrzeli tylko takimi oczami filozoficznymi. A teraz przechodzimy z powrotem do rozrywek, bo jak zauważyliście, jak oni chłopcy się po kolei pojawiali, oni symbolizują, ale pokazują też, jak ekspansję Kryszny, albo inaczej też tutaj w tym wypadku, w tej czaturwiucha, jak ekspansja od Pana Ramachandry, wszystkie służą z powrotem Panu Ramachandrze. Prawda? Oni wszyscy się uważają za jego sługę. Ale każdy ma inny nastrój. A więc oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, no tam, co to za historia o Bogu? Tam wygnali go, dał się wygnać do lasu, żonę mu ukradli, z demonami sobie nie radził. Tak możemy spojrzeć, jeżeli patrzymy tak czysto materialnie. Ale mam nadzieję, że wy, bhaktowie, wielbiciele Kryszny, nie macie z tym problemu spojrzeć na to zupełnie innymi oczami. Więc tak jak mówię, spójrzcie dzisiaj na tę historię w taki zupełnie trochę mistyczny sposób. Jak wiemy, chłopcy do 12 życia, jest Balakanda, rozdział w Ramajanie, byli naprawdę nie sprawiającymi żadnych kłopotów dziećmi. To były dzieci po prostu uosobienie słodyczy dla swoich wszystkich rodziców, dla Sharadhy i wszystkich matek. Ale w sumie dosyć mało są opisane te rozrywki tych chłopców w tym czasie, ponieważ ten awatar konkretny, pan Ramachandra, jego misją jest coś innego, zupełnie inny przekaz, dlatego całe skupienie nie jest na dzieciństwie. Więc niewiele wiemy o dzieciństwie, wiem tylko, że to był bardzo posłuszny chłopiec. Kiedy miał 12 lat, Maharaj Dasharatha już zaczął się rozglądać za jakąś partnerką życiową, jakąś żoną, która by naprawdę pasowała charakterem do jego syna. I kiedy tak rozmyślał, to w pałacu pojawił się Viśwamitra. Viśwamitra Muni, to jest historia, to można by cały wykład dać, kim był Viśwamitra. To był kiedyś potężny król, który stał się później Raja Rishim, więc historia jest niesamowita. On był w niezłym konflikcie z Vasishtą Munim, który teraz tutaj na dworze króla Dasharathy jest ich nadwornym kapłanem Vasishtha Muni, więc wyobraźcie sobie, oni kiedyś byli w ostrym konflikcie. Ten jeden chciał być naprawdę, wiecie, być uznanym za takiego niezwykłego Raja Rishiego, ale jak się okazuje, w rozrywkach dla pana Ramachandry, gdzie Rama jest w centrum, panowie się pogodzili, okazało się, że zaczęli mieć wspólne interesy i wszystko jest w porządku. Viśwamitra Muni wiedział, że teraz należy chłopców wziąć do lasu, bo oto zaczynają się już poważne rozgrywki. W końcu misja pana Ramachandry, ta zewnętrzna misja, między innymi polegała na usunięciu wielu, wielu demonów wtedy, całego ciężaru ziemi. Największym z tych wtedy to był panujący Ravana, ale on miał bardzo dużo popleczników na całej ziemi. Więc już w wieku 12 lat Viśwamitra Muni mówi, że ja potrzebuję tych chłopców do lasu, ponieważ demony przeszkadzają mi w rytuałach. I wiecie, że król Dasharatha był bardzo przywiązany do dziecka. Zresztą, co to dużo mówić o nim? No, macie 12-letniego syna, jesteście w stanie go tak bez żadnego niepokoju puścić do zwykłego, bezpiecznego internatu? A co dopiero do dżungli? I co dopiero, kiedy ktoś wam mówi, ja go biorę, bo tam są demony, on będzie je zabijał. Nie chodzi o gry w komputerze, tylko takie prawdziwe demony. Więc król Dasharatha był zrozpaczony, stwierdził, nie, no mowy nie ma. Ale wiemy, wszystko skończyło się dobrze, dlatego że Vasishtha Muni poparł. Viśwamitra Muni, dlaczego? Dlatego, że obydwaj powiedzieli, jakby uświadamiając nam i wszystkim tu na dworze króla, że dzięki temu zorientujesz się, że twój syn nie jest zwykłym człowiekiem, że to jest Param Brahman, że to jest najwyższa osoba Boga. Więc oni czasem, gdzieś pada to słowo, czasem jest podkreślenie, że to jest najwyższa osoba Boga, ale oczywiście nastrój słodyczy da się radę. I wiemy, że dobrze to zrobiło, ta wyprawa do lasu. Chłopcy zabili parę poważnych demonów, a przy okazji pan Ramachandra poznał Sitę i wygrał ją jako jedyny niezwyciężony. Tak? Słynna historia z podniesieniem i złamaniem łuku Shiwy. Ale co się ciekawego stało, to Viśwamitra Muni po konsultacji z Vasishtą Muni stwierdzili, że skoro już się szykuje impreza weselna, ślub, to możemy jeszcze wszystkich tych chłopców za jednym zamachem ożenić, dlatego że mamy tutaj bardzo szlachetnego rodu dziewczyny. Kto tam był? Siostra Sity, Urmila, tak, która została ożeniona z Lakshmanem, i król Janaki miał jeszcze brata, który też miał dwie córki, Mandavi i Shruta Kirti. Tak. Sita, Urmila, Mandavi i Shruta Kirti. No także te cztery żony. Także od razu zrobiła się jedna wielka, wspaniała, niesamowita ceremonia ślubna. Także orszak, który przybył z wszystkich zainteresowanych mieszkańców i cały dwór z Ayodhi, to ciągnął się na kilometry, a później z powrotem jak wracali, to też się ciągnął na kilometry. My to mówimy szybko, bo my chcemy przejść do kolejnych rozrywek, no ale ja was tak już wprowadzam tak na spokojnie w kolejne nastroje, tak? Ale idźmy dalej. Mając 16 lat, pan Ramachandra tak naprawdę już jest dojrzały do przejęcia rządów w królestwie Ayodhya. I król Dasharatha
Znaczy, widząc niezbyt pomyślne omeny, stwierdził, że w takim razie te omeny tyczą się być może jego urychłej śmierci, może jakiejś choroby, więc może niech już jego syn przejmie od razu te rządy. Bharata ze Szatrugną byli akurat w królestwie Kekaya, prawdopodobnie Chiny dzisiaj. I jak wiemy, król Dasharatha miał plan A. Wszystko, jeśli chodzi ze strony kapłanów i króla, ze strony mieszkańców, wyglądało na wszechpomyślne, wszyscy się zgadzali, jedność. I nie ma w ogóle problemu, żeby się plan powiódł, prawda? Więc przygotowujmy się do ceremonii koronacji Ramachandry. To był plan A. Czy wyście kiedyś mieli coś takiego w życiu, że macie wspaniały plan A i się nie udaje, ale wszystko wskazywało na to, że się uda? Życie tak wygląda, nie? Więc niestety do głosu doszedł plan B, ponieważ wiecie, że we wszystkich rozrywkach i Krysznie, pana Ramachandry mieszają palce, te swoje tam paluszki dewowe. Dlaczego? Dewowie, jak wiecie, zanim pojawił się pan Ramachandra, byli naprawdę w niekorzystnej sytuacji. Wiecie o tym. Ravana naprawdę pokonał wielu, wielu dewów, zajął bardzo dużo ich pałaców, ich posiadłości. Naprawdę większość tych głównych dewów była tak naprawdę już zniewolona. To jakby z innych rozrywek się też dowiadujemy, ale nawet ci, słucham, przez Ravanę. No. Więc dewowie byli zrozpaczeni, bo nie byli na wolności, więc oni chcieli przyspieszyć pewne wydarzenia. Więc kiedy Sita wychodziła za mąż za pana Ramachandrę, król Janaka dał jej jako dwórkę, jak taką przyboczną przyjaciółkę, dał jej taką garbuckę, się nazywała Mantara. No i Mantara zaczęła mącić, coś dziad i stwierdziła, że słuchajcie, no wiesz, no to się nie skończy dla ciebie dobre, że ja nie wiem, czemu ty się cieszysz, przecież dobrze wiesz, że wtedy staniesz się tą mniej znaczącą żoną Dasharathy. No i wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się to tak, że oczywiście Kaikeyi zrobiła wielką scenę, poszła do komnaty smutku. To zawsze mnie intrygowała ta komnata płaczu, wiecie? Bo jak się okazuje, wy wiecie, że w astrologii każde miejsce w ogóle jest zawsze związane z przestrzenią. To ma znaczenie, gdzie coś robimy, jak w pewnym miejscu coś robimy często, prawda? Tu się modlimy, to miejsce się staje jakby czyste. Tu powinno się tylko spać. Bo w ogóle nawet na świecie, jak coś robimy, to dane miejsce czymś, jakąś energię ma, nie? I patrzcie, oni mieli takie pałace, takie możliwości, że mieli pokój do płaczu. Ja sobie pomyślałam, no dzisiaj przy naszych M2 albo M3, takie, przeznaczyć jeden pokój tylko do płaczu. No, ale może by to było dobre, bo zamykalibyśmy te problemy w jednym miejscu, prawda? No, ale ona poszła sobie do tej komnaty i ja to powiem, zrobiła niezły teatr. Wiecie, nie? O, tam, wiecie, ta rozsypane girlandy, rozsypane klejnoty, ten szloch, te włosy takie, wiecie, oj, świat się kończy. No da się radka z przywiązania danej młodszej żony, no. Ale kochani, ja spełnię twoje wszystkie pragnienia. Wszystkie, na pewno wszystkie, no. Przysięga, że wszystkie. No jak już się dogadali, że wszystkie spełni, to przypominam ci, że kiedyś mi coś obiecałeś. I kiedyś, dawno temu, jak król Dasharatha walczył po stronie dewów przeciwko demonom, to no doszło do takiego nieszczęśliwego wypadku, że rzeczywiście stracił tam w pewnym momencie przytomność na polu bitewnym i mógł zginąć. Na szczęście była z nim jego żona Kaikeyi, która go z tego pola walki ściągnęła, narażając swoje własne życie. No i co on jej obiecał? No, że on się jej odwdzięczy, na co ona powiedziała, a nie, to ja poczekam na dobry czas. To jest to samo Dawa Bramu mi ostatnio powiedział, proponując mi wykład na Ramanavami, że jak są takie układy mafijne, to znaczy tak, że ja jestem już zobowiązana, prawda? Że najgorsze to jest coś takiego, jak u kogoś jak to się mówi, jesteśmy w takim układzie zależnym, że ja kiedyś coś zrobiłem, ale wtedy mam prawo cię poprosić. I jak to powiedziałeś, że i taki mafiozo mówi, będę pamiętał. Więc to było coś takiego. To jest taka obietnica dana w emocjach, bez wyznaczenia okresu czasowego, zakresu czego to będzie dotyczyć, Ja bym chciała powiedzieć, my zawsze podziwiamy, że królowie i ksiatrowie dawali to słowo i starali się dotrzymać. Natomiast jednak to nie jest typowo darmiczne zrobić taką obietnicę, że ja ci kiedyś to wynagrodzę, bez względu później na koszta, bo ja nie wiem, czy to będzie przeciwko królestwu. To było takie dane, wiecie, takie jej wolna wola in blanco. To nie jest w porządku, żeby ktoś nie myślał. Bo co innego obiecać, jeśli ksiatr obiecuje, ja zrobię to i to i w tym zakresie, to było bardzo darmiczne, i no, wola ksiatry była spełniana. Ale tu on żonie powiedział, a żona, ja sobie to wykorzystam. I co do czego to dochodzi? Ona po prostu prosi go o rzeczy właściwie niemożliwe, właściwie niedarmiczne kompletnie. Jest to absolutnie niezgodne z wolą całego królestwa, króla. Jest to absolutnie upokarzające najstarszego syna, który niczemu nie zawinił. Był idealnym kandydatem i na króla, i w ogóle był doskonałym człowiekiem, bez skazy. Więc jej życzenie, ażeby żeby Ramachandra, jego najstarszy syn, natychmiast został wygnany do lasu na 14 lat, a jednak mianowany królem został Bharata, były życzeniem praktycznie nie wiadomo skąd wziętym. Oczywiście to było za życzeniem Mantary. Tej, uwaga, przypominam, Mantara jest tak naprawdę wysłana przez samych devów. Jest jedną z apsar. Ona ma tylko zadanie wykonać. A przez devów. Tak naprawdę devowie ją napuścili. Bo devowie chcą przyspieszyć akcję. No, musi. Dlatego, że Ramachandra musi iść do lasu. Gdzie on tego Ravanę zabije? W Ayodhi? Jak Ravana się nawet nim nie interesował. Więc do czego dochodzi? Natychmiast dochodzi do wygnania pana Ramachandry. Pamiętamy, tak? Wychodzi jeszcze tego samego dnia. Do czego dochodzi? Król wzywa syna swojego najstarszego, zrozpaczony niesamowicie, ale syn z wszystkim się szybko godzi. Dlaczego? No cóż, król niestety wpadł w tą takie, wiecie, jak skoro rzucił w powietrze kiedyś taką obietnicę, i nie wiadomo było, co w tej obietnicy się będzie musiało zmieścić, to teraz zakres jego działania, zobaczcie, jak się drastycznie zmniejszył. Musi dotrzymać do obietnicy. Musi zrobić coś wbrew sobie, co szkodzi wszystkim. On był praktycznie kompletnie już reaktywny. Już nie wiedział, co robić. Już tylko mdlał. Już wiedział, że już nie ma wyjścia. Natomiast przyszły król Ramachandra i stwierdził, że nie ma problemu. Zobaczcie jego działanie, bo to jest bardzo niesamowite. Dlaczego on pokazuje też niesamowitą zdolność? Jak możemy działać jako doskonali ludzie? On nie powiedział, dlaczego ojcze? Kto ci tak nagadał? A czyj to plan? A może to wzorzec rodowy? Skąd ja mam taką klątwę na sobie? Ojej, sprawdźmy. A może jakoś przeciwdziałajmy temu? A może ja powinienem z Bharatą walczyć? Nie było nic takiego. Ani doszukiwania się, kto winny, niewinny. Kto ci to powiedział? A może matka zła? A może coś? A i w ogóle to ciągłe, dlaczego mnie to spotkało? Ramachandra powiedział, okej. On wiedział, że ma w horoskopie, że horoskop miał odczytany, że ma pewne też rozdzielenie z żoną, co później wystąpi. Wiedział też, że będzie wygnanie, więc jak my wiemy, że pewne wydarzenia w życiu muszą nastąpić, że są jakby jak takie kamienie milowe i pewnych kamieni nie usuniemy, to stwierdził, no z takimi rzeczami nie walczymy. Zastanawiamy się po prostu, co z tym zrobić. Powiedział, w porządku, najlepszą darmą w tym momencie jest co? Wysłuchać ojca, spełnić jego prośbę. Prośba rodziców jest dla mnie święta. I poszedł do lasu. Oczywiście wiemy, że natychmiast za nim do lasu poszedł brat Lakshman, który oczywiście jest nierozłączny. I choćby wcale to nie jest konieczne, żeby brat z nim poszedł, to w tym wypadku akurat, jak wiemy, jaka jest w ogóle kolejność tych braci, jak oni są ze sobą bardzo mocno związani, to my się nie dziwimy, prawda? Że no tak jakbyśmy Krysznę z Balaramą chcieli rozdzielić, nie? No Lakshmana z Ramachandrą, no po prostu jest niemożliwe ich rozdzielić, tak? Więc poszli razem. Sita Devi oczywiście stwierdziła, że to ona też idzie. Pan Ramachandra bardzo chciał, żeby ona nie szła, dlatego że tu chodziło o jej wygodę. Ona była delikatna, bardzo delikatna. Jak przychodziła z Mithili do Ayodhi, to miała całą drogę wysypaną najdelikatniejszymi pączkami kwiatów, a a i tak nóżki poraniła. To była po prostu księżniczka niezwykle delikatna. No i Ramachandra stwierdził, co ona będzie w tej dżungli robić. A ona stwierdziła, że dla niej to nie będzie w ogóle żaden problem. No, tak naprawdę najcięższym życiem będzie teraz życie tutaj w Ayodhi bez niego, więc Ramachandra, widząc jej chęć, stwierdził, dobrze, idziemy wszyscy. I tak się zaczęło. Sita oczywiście nie poszła w stroju ascetki, bo to jej, że tak powiem, zupełnie się nie nadawało. Więc wiemy, że kto został obarczony noszeniem sari za Sitą? Lakshman. Lakshman powiedział, że jestem dla waszej obsługi, ja wszystko dla was zrobię. Więc on nosił wszystko, co trzeba za nimi. Sari za Sitą. Lakshman nie tylko torował drogę przez dżunglę, jak trzeba było, postawił chatkę, pilnował ich. Generalnie był tak w pełni, jak był do dyspozycji 24 godziny na dobę, łącznie z tym, że nie spał. Bo jak wiemy, Lakshman jedyne, czego pragnął, to tak służyć Sitaram, że, no, że on musi być czujny i gotowy calutki czas, więc poszedł na układ z Nidra Devi, pomodlił się do Nidra Devi, że ja tu potrzebuję takiego ekstra kredytu teraz na sen. To znaczy, ja nie chcę spać. Nidra Devi, a widzicie, prawa fizyki w tym świecie są takie, że okej, to nie jest tak, że to wszystko jest takie, bo my się w magię bawimy i ta magia nie ma żadnych praw. No magia ma prawa w tym świecie, fizyczne. Nidra Devi powiedziała, okej, ty nie, to w takim razie kto za ciebie? Robimy układ. No to on poszedł do swojej żony Urmili. No Urmila oczywiście bardzo chętnie. No, to wcale nie jest takie super, tak spać 14 lat, chciałam powiedzieć. Jakby ktoś tak mówił, o super, bo się wyśpi, nie? No ja nie wiem, czy to takie było wygodne, ale ona się zgodziła. Zresztą to ma duże znaczenie. Jak zapomniała, to... To ma bardzo duże znaczenie. Jakbym zapomniała, to przypomnijcie mi, ale na pewno to pamiętajcie. Przypomnimy sobie, w którym to było momencie takie ważne. Lakshman ma nie spać 14 lat. Słuchajcie, wszystko było pięknie. Tak naprawdę to wygnanie, chociaż karmicznie, jakbyśmy tak powiedzieli, patrząc na czyjeś życie, taki doskonały człowiek, taka doskonała rodzina, nie wiadomo za co wygnany, no jak to jest, życie jest takie okrutne, ale się okazuje, że zanim Boska Para się pojawiła na ziemi, oczywiście oni mają swoje też powody, swoje lila. Lakshmi Devi chciała tak naprawdę być tutaj jakiś czas poza dworem, poza tym całym splendorem tutaj tego królestwa i tak w ciszy, spokoju, ptaszki, przyroda, tak w ogóle chciała tak. No i zostało spełnione jej pragnienie. I do pewnego momentu, kilkanaście lat wspaniałych rozrywek lila we wszystkich tu możliwych lasach w Ayodhi, to są całe rozdziały, na przykład Aranyakanda, jak przeczytacie, to wspaniałe rozrywki tam są, gdzie oni na przykład odwiedzają wielu ascetów, rishich, Boska Para naprawdę jest szczęśliwa w tamtych lasach. A Lakshman jest po prostu uosobieniem służby dla nich. Calutki czas gotowy do wszelkich usług. I nigdy nawet nie spojrzał powyżej kostek Sita Devi, kostek u stóp. Tylko tam jej składał pokłony i traktował ją jak własną matkę, bo tak mu powiedziała jego matka. Powiedziała, ty tu nie idziesz na żadną przyjemność, ty masz chronić Ramachandrę. Taka była jego matka. Zresztą Lakshman też to robił. Sam z siebie i z serca. I teraz dochodzi do wspaniałego, pięknego przełomu. Przełomu, na który czekali tak naprawdę Devowie, bo wiedzieli, że właściwie to Devowie chcieli, żeby pan Ramachandra się pojawił na tym świecie i coś zrobił z tym Ravaną. Coś zrobił z tym Ravaną, więc wydarzenia przyspieszają. Co się zdarza? Że pojawia się na scenie kolorowy jelonek, wysłany przez samego Ravanę, żeby skusić Sita Devi. No i wiemy, że Sita się nabiera. A pamiętajmy, że my tą historię oglądamy, przyglądamy się tym wydarzeniom w Ramajanie z różnych perspektyw. Dla nas jest to ważne, dlatego że symbolizuje to też nasze życie jako dżiwy. Czyli jest to tak naprawdę zwierciadło nas w tym świecie. Dusza szuka z powrotem swojego Ramy. Sita jest zagubiona, znaczy Sita uosabia tą dżiwę, tak? Która się skusiła na tego kolorowego jelonka. Jak sobie pomyślę czasami, co nas tutaj tak skusiło, nie? No i skusiła się, no i co? I sam pan Ramachandra został przez nią wysłany, żeby złapać jej tego kolorowego jelonka. I Ramachandra wiedział, no wiedział, że to jest demon. I mówił, żeby sobie naprawdę tam darowała, nie będziemy szukać tego jelonka. To jest demon. Ale on jest taki ładny, kolorowy. Do pałacu sobie go zabiorę. Już niedługo i z powrotem wracamy do Ayodhi. Takiego będę miała ładnego jelonka. I wtedy Ramachandra każe pilnować przez Sitę, przez Lakshmana. I co się stało? Niestety Sita popełnia poważny błąd, dlatego że bojąc się o Ramachandrę, nie ufa, że on sobie sam poradzi i nawet zaczyna obrażać Lakshmana, kiedy ten nie chce jej zostawić i nie chce pomóc bratu. Co ona robi? Wyzywa go, mówi tak, tak, ja tu jestem, ty tu zostałeś tylko po to, żeby powiedziałeś, że teraz Ramachandra może stracić życie, a ty się chcesz mną cieszyć, tak. To było najgorsze, co się mogło trafić Lakshmanowi. Lakshman, który tyle lat dawał jej wszelkie możliwe znaki, że on tylko jest tu, żeby jej służyć, że traktuje ją jak matkę, że on naprawdę dla nich zrobi wszystko. Nie śpi, prawie nie je, wszystko im daje. A ona go teraz obraża, że co tak naprawdę chcesz przejąć mnie? Tak naprawdę to ci nie zależy na bratu. To było straszne, to było okrutne, to było raniące. To były słowa, które pomimo, że Lakshman nie chciał biec za bratem, bo brat mu zabronił, to on był w rozterce. Brat zabronił mu opuszczać Sitę, a jednak Sita go wywala. Jeszcze obraża i mówi, że jak nie pójdziesz, to... I słysząc takie raniące słowa, Lakshman stworzył zabezpieczenie wokół Sity, z którego niestety wiemy, że zostały złamane i pobiegł za Ramą. No i cóż, teraz dopiero się zaczyna niesamowita historia całej Ramajany, jak wiemy. Dopiero teraz dzieją się niesamowite rzeczy, bo wraca pan Ramachandra i widząc, że Sita została porwana, bo została w tym czasie porwana przez Ravanę, po prostu wpada w rozpacz. Lakshman razem z nim. Razem bracia zaczynają poszukiwania Sity. Szukają wszędzie. Pytają nawet drzew, nawet roślin, nawet sarenek. Wszystkich pytają, ale nikt nic nie wie. Oprócz może Jatayu, którego gdzieś tam minęli zranionego i się okazało, że tak, Jatayu walczył o Sitę. Jatayu mi powiedział, co się wydarzyło. Powiedział, że porwał tą Sitę Ravana i że on walczył. No ale niestety się nie udało uratować Sity. Po pogrzebaniu, po dokonaniu wszystkich tych ceremonii pogrzebowych na Jatayu, Ramachandra z Lakshmanem idą dalej. I zrozpaczeni, bo nikt nie może im udzielić odpowiedzi. Nagle trafiają do lasu, gdzie uwaga, trafiają na jakiegoś dziwnego demona. Oni tam demonów non-stop widzą. Ale ta scena jest taka dosyć znamienna. Może pamiętacie tego demona, bo on jest taki dziwny. On ma tylko, jest tylko jednym wielkim tułowiem z ustami potężnymi, z oczami. Nie ma w ogóle głowy, nie ma nóg, ma tylko takie ramiona na kilkanaście kilometrów. Jak myślicie, że nie ma takich demonów, to ja chciałam wam powiedzieć, że demony, to weźcie pod uwagę, że to może być różne zjawisko, prawda? To tak jak na przykład dzisiaj widzimy, że nawet w przyrodzie są jakieś takie dziwne gatunki roślin czy zwierząt, które są demoniczne na przykład, że rozprzestrzeniają się gdzieś tak, tak jak takie grzybnie na przykład, nie? Więc naprawdę nie myślmy, że w Tretajudze nie mogły być takiego typu stwory, które miały ogromne macki, które to jedyne, co on mógł robić, bo nie miał nóg, nie miał głowy, miał ogromne usta, więc jakoś musiał zdobywać pożywienie. Miał te macki, te ręce. I wyobraźcie sobie, że te potężne macki nagle porwały Lakshmana w lewą stronę, w lewą ręką, a w prawą rękę wpadł pan Ramachandra. No i zaczęła się akcja, bo oni naprawdę nie mieli jak się wyrwać. Nie byli, to były potężne macki, oni byli ograniczeni w ruchach, bo nawet byli zgnieceni, więc nie mieli w pewnym momencie jak sięgnąć po ten łuk, bo byli zgnieceni. Więc Lakshman próbował przekonać pana Ramachandrę, że słuchaj, ja zrobię wszystko, najwyżej niech już mnie pożre, wydostań się i ratuj Sitę, ja już pójdę na ofiarę, trudno. Ale dalej byli czujni, ale już w pewnym momencie już byli tak, wiecie, to była walka, to była walka z tym uściskiem tego demona i stwierdzili, że same nieszczęścia, Sitę porwali, jeszcze teraz to. Tak jak, że nam czasami jest trudno, to możemy sobie przypomnieć, że w tym świecie materialnym Nawet Kryszna czy pan Ramachandra, jak przychodzą, to pokazują nam, że w tym świecie lekko nie ma. No nie. No nawet jak nie jesteśmy winni, nawet jak wszystko wydaje się, że robimy uczciwie i dobrze, to czasami się wszystko wali na głowę i oni nie dosyć, żeby mieli swój problem poważny. To jeszcze na non-stop jakiegoś demona trafiali, a teraz już naprawdę byli ubezwładnieni. Ale oni byli czujni, jak to ksiatriowie. I był ten moment, kiedy ten demon chciał ich tak już, wiecie, jak już chwycić i zjeść i wtedy ten tak uwolnił ten uścisk i oni jednak obcięli mu te ręce. I ten demon Kabanda, się nazywał Kabanda, który tak się cieszył, że będzie miał co zjeść, nagle mówi: wow, a wy kim jesteście? Wiesz, to jest tak, jak ktoś, jakiś demon coś atakuje, a tu nagle ktoś cios karate, nie? No tego się nie spodziewał. Jeszcze nikt mu takiego czegoś nie zrobił. I nawet się zaczął cieszyć, jak oni powiedzieli, że są Ramą i Lakshmany mówił. Tak? A czy jeszcze go nie zabili? Ręce mu obcięli. I demon Kabanda bardzo się ucieszył. Mówi: a czemu ty się tak cieszysz? A on mówi: o, bo ja jestem, ja się nazywam Vishvasu. Słuchajcie, to był Deva. Mówi: ja sprawiałam odpowiednią ascezę i dostałem od pana Brahmy. No cóż oni wszyscy dostają? Czemu ciągle zawsze te moce mistyczne? I on był taki, on chciał nieśmiertelność i dostał taką, że nawet Brahma go nie zabije. Indra go nie zabije, no nikt go nie zabije. No i tak ciągle, nie patrząc na konsekwencje. No i on się tak czuł dumny z tego, że kiedyś Indra, oczywiście zabić go nie mógł, bo on zaczął zadzierać z różnymi dewami. Indra go nie zabił, ale co mu zrobił? Wbił mu główkę w tułów, stracił nóżkę z nóżki, stracił główkę i on teraz, no i wszystko stracił, został kadłubek. I on stwierdził, że teraz to już katastrofa, bo on nie może... No Indra powiedział: sorry, kochany, ty jesteś nieśmiertelny, żyj sobie teraz. To są właśnie, jak prosimy o różne mocy mistyczne, o różne rzeczy, bez jakby sprawdzenia konsekwencji tego. No i on to dostał. I teraz zrozpaczony, co ja mam z tym zrobić? No ale ta Indra mówi: dobrze, tu masz usta, rączki ci wyciągniemy i możesz sobie tymi mackami zbierać. To ci wszystko, co ci zostało teraz. I to mu zostało. I on tak, las był wymarły, tam żaden człowiek nie doszedł, ale tą biedną zwierzynę i kto się tam napatoczył, to go pożarł. Taki był niestety nieszczęsny los, który się tam gdzieś zakręcili. Aha, i Lakshman z Ramachandra powiedzieli: to co możemy teraz ci zrobić? Mówi: no tak, no jestem w ciężkiej sytuacji, ale cieszę się, że myście to zrobili, bo kiedyś pewien rishi stwierdził, że jak go kiedyś tak właśnie, jak mu przeszkodziłem w medytacji, to tak się na mnie zdenerwował, że już powiedział, że już na wieki w tej formie zostanę, chyba że spotkam was, Ramę i Lakshmana. I powiedział: więc zróbcie, co możecie, żeby mnie pogrzebać, żebym odzyskał swoją formę. I kiedy oni go pogrzebali żywcem, bo nie dało się go inaczej, tak? To rzeczywiście został wyzwolony z tej formy i pojawił się przed nim wspaniały Deva. No i powiedział im: słuchajcie, jesteście w nieszczęśliwej sytuacji, wiem, straciliście, że pan Ramachandra stracił żonę. Więc w takim bardzo złym położeniu najlepszą strategią jest szukać osób, które są w podobnej sytuacji. Ja wam proponuję zawrzeć sojusz z Sugriwą, królem małp. No, pokazał im kierunek, gdzie mają iść. Sugriwa stracił niedawno żonę, Wali mu zabrał, stracił królestwo. Ja myślę, że wy pasujecie do siebie, możecie zawrzeć przyjaźń. I tak zrobili, poszli, tak? Poszli. Pan Ramachandra z Lakshmanem poszli w tym wskazanym przez nie kierunku. Tam pamiętacie, tam jeszcze po drodze spotkali tą ascetkę, która czekała 40 lat na pana Ramachandrę. Także pan Ramachandra mnóstwo rozrywek po drodze niezwykłych ma. No i dotarli do królestwa, w którym rozglądając się stwierdzili, że chyba doszli do tego królestwa, do tej góry Rishyamukha, tak? To jest góra, którą im wskazał ten Vishvavasu, że chyba tu będzie Sugriwa. No Sugriwa widział ich, widział, on już tam z góry widział, że jacyś idą tacy dwaj, ale pewny nie był. Wiecie, on ma traumę. Sugriwa jest po poważnej traumie. Żonę mu zabrali, królestwo mu zabrali. On się w ogóle tylko na tej Rishyamukha może gdzieś... On nie może w ogóle wyjść poza to miejsce, bo to było kiedyś, to było miejsce takiego ascety, Matangi, który tu kiedyś medytował I kiedyś Wali, który zabił takiego ogromnego byka do Dumbi, a jak go tak trzasnął na ileś 10 kilometrów, to się krew polała i w tym miejscu, gdzie ten asceta medytował, nagle się krew polała. On tak się zdenerwował na Walego, że stwierdził, że jak tylko Wali albo któryś z tych jego ministrów podejdzie tutaj do tego miejsca, do tej Rishamukha, to się zamieni w kamień. Aha, no dobra. Jak to Wali usłyszał, to miejsce omijał. Chociaż Wali był przepotężny, naprawdę był potężny, to jednak to miejsce omijał. Skoro Matanga powiedział, że tak będzie, że się zamieni w kamień, to naprawdę bał się. No to skoro było to miejsce przeklęte dla Walego, to w takim razie Sugriwa stwierdził, że to jest jedyne miejsce, gdzie się mogę schronić. I z tą traumą tak siedział w tym miejscu. Ale kto z nim był? Był z nim minister Hanuman. On go nigdy nie opuszczał. Wiecie, dlaczego go nie opuszczał nigdy Hanuman? Sugriwa był synem kogo? Samego Suri, tak? Z ekspansji z Suri, tak? I Surya też był nauczycielem, mistrzem duchowym dla Hanumana. On pobierał niego nauki u Suri. I Surya powiedział mi, że Dakshiną jest twoją, że będziesz komu służył? Sugriwie. Będziesz jego ministrem i nigdy go nie opuszczaj. Hanuman nigdy nie opuszczał Sugriwy. Był bardzo lojalny wobec niego. No i Sugriwa stwierdził, idź no sprawdź. Sprawdź, jakie oni mają zamiary. On już nie był pewny, nie? No i Hanuman ich sprawdził. Wiecie, że Hanuman sprawdził, jakie mieli zamiary. Mieli dobre zamiary. Okazało się, że szukają sami Sugriwy. A on mówi, to dobrze, to chodźcie. To chodźcie, zaprowadzę was do mojego króla. No i obydwie strony przedstawiły swoje historie. Sugriwa opowiedział swoją, Ramachandra z Lakshmaną opowiedzieli swoje historie. A wiecie, jaka jest historia Sugriwy? Sugriwa był bratem Walego. To są dwie potężne małpy z rodu Wanarów. Wali tak naprawdę był na poziomie Rawany, a może nawet większy. Nie, właściwie był silniejszy od Rawany. Był potężniejszy, jest przedstawiany. Przecież tam sobie na ogonie kiedyś pomajtał Rawaną, zapomniałam. Wali był bardzo potężny. Był tak naprawdę królem całej Kishkindi, tego królestwa małp. Ale kiedyś pewien syn Maja Danava miał syna, który wezwał go na pojedynek o kobietę. Jak zawsze o te kobiety, nie? Wezwał go o tę kobietę i Wali w nocy, tak naprawdę w nocy, wyrwany z pałacu, poleciał zabić tego syna, tego demona. Pojedynek? Nie wiem. Duel? No, duel. Aha, okej. Okay. Wali poleciał oczywiście bić się. Sugriwa za nim. Gdzie ten demon wpadł? Wpadł do jaskini. Wpadł do jaskini, a ta jaskinia prowadziła bardzo głęboko. Wy wiecie, że pod ziemią to tu są różne tunele, aż do naprawdę nieciekawych miejsc w niższych systemach. Tam są takie przejścia. No i ten demon go tam prowadził. I Wali tak naprawdę, biegnąc za nim, zniknął Sugriwie z oczu na długi czas. Tam się akcja rozgrywała podobnież praktycznie miesiąc. Sugriwa czekał miesiąc. Ja tam gdzieś czytałam, że rok, później, że jednak miesiąc. Umówmy się, że 28 dni, bo tam było powiedziane. I stwierdził, no nie wraca, ale nagle usłyszał ogromny ryk. Taki wiecie, poleciała się krew z tej jaskini. Sugriwa stwierdził, że chyba jego brat stracił życie. Wystraszył się. I pomyślał sobie, że jak nie zamknie tym kamieniem tej jaskini, to wszystkie ci rakszasowie wylecą. Więc zamknął głazem jaskinię i poleciał do Kishkindi. Opisał sytuację i wszystkie małpy stwierdziły, że no nie mamy króla, ciebie mianujemy królem. On w sumie nie chciał, ale no bez królewie jest gorsze, więc oni go mianowali. Po czym po tygodniu zjawia się Wali i mówi, no zaraz, chwila, co ty robisz na tym tronie, tak? I on mu się próbował wytłumaczyć, on upadł do stóp i powiedział, że on nie chciał, ja myślałam, że ty zginąłeś. Ale Wali nikogo nie słuchał, Wali go nie dosyć, że jeszcze zelżył, wywalił z królestwa, powiedział, że ma się w ogóle nie pojawiać w królestwie, bo jak się tu zjawi, gdziekolwiek, to go zabije. Tamten próbował sobie wyjaśnić, żeby mu wybaczył, ale oczywiście o żadnym wybaczeniu nie było mowy. I jeszcze go tak naprawdę nieźle przeturlał po całej ziemi Wali, biedny Sugriwa, ale przy okazji Sugriwa się nauczył geografii ziemi, bo jak go tak, wiecie, Wali po całej ziemi tak przeturlał, to naprawdę Sugriwie się to później przydało. To tak, przy okazji, jak nas czasami problemy różne życiowe, tak wiecie, tak już naprawdę powalą. Ale pamiętajmy, czasem się tam w tym wszystkim coś uczymy, nie? Coś tam się nam przyda. I wyobraźcie sobie, że kiedy teraz Sugriwa opowiada tą historię, to pan Ramachandra się pyta, czy on teraz panuje, twój brat? On mówi, tak, i on naprawdę mnie nienawidzi. I co? Nie chciał ci wybaczyć, ale prosiłeś. Prosiłem i nie wybaczył. To co? Mam ci pomóc w odzyskaniu królestwa? Tak. No to jeszcze dzisiaj to zrobimy. No i wiecie, jak już poczuł, że ma takiego sojusznika, to Sugriwa z Lakshmanem, z Hanumanem stanęli tam u wrót Kishkindi. I Sugriwa, który do tej pory taki w traumie na tej górze siedział, nagle teraz taki, ty, łobuzie, chodź tu, nie? I wiecie, jak już w takim nastroju wali, jak zobaczył swojego brata, nie? On jeszcze taki, nie, on zawsze był taki zahukany i tam się bał. No wiecie, z ciekawości poszedł. A cóż temu mojemu bratu tak nagle? No, ja też bym wyszła sprawdzić, nie? Chodź tu, łobuzie. No i stań do walki. No i widzicie. No i niestety walka się skończyła niezbyt ciekawie dla Sugriwy, ponieważ no, dostał ostro w twarz, nos mu się zakrwawił, a pan Ramachandra w tym czasie nie wystrzelił tej strzały. I Sugriwa mówi, trzeba było tak od razu mówić, że wcale go nie chcesz zabić. Mówi, nie? No co ty mi obiecujesz tutaj przyjaźń wielką, nie? A jak co, teraz poszedłem i co? To trzeba było już w ogóle nic nie robić. Nie, i taki wściekły mówi, ale Sugriwo, kochany, po prostu ja nie mogłem was odróżnić. No ty takie sam, tacy sami jesteście. Co ja miałam zrobić, gdybym strzelił i ciebie zabił? I to jest właśnie karma. Tak właśnie wygląda karma. Tu nie wiadomo, kto tu komu zawinił. My teraz ofiara, a tamten wiecie. Tak Krishna na nas patrzy jako Paramatma bardzo neutralnie. Albo ja wiem, czy wiecie, o co chodzi. On uczciwie rozdziela karty. Ale mówi, okej, dam ci girlandę. Dam ci girlandę. Przyjmujemy cię do rodziny. Wiecie, ta inicjacja, ta decyzja nasza, że jednak oddajemy się Krysznie czy panu Ramachandrze, robi z nas kogoś, kogo pan Ramachandra już widzi. A ten już jest w rodzinie, to go rozpoznaje. Tak? Rozpoznał. I mówi, pan Ramachandra, Sugriwie. Teraz kiedy mówi, no to jeszcze raz wyzwij go na pojedynek. No i Sugriwa się pozbierał, koronę poprawił, poszedł jeszcze raz na tę górę i krzyczy, ty, wychodź jeszcze raz. No i wtedy Tara, która tam była, mówi do Walego, jego żona, która mówi tam, nie, mój drogi, ja w tym widzę niebezpieczeństwo. To jest ryzykowne. Dopiero co dostał od ciebie, naprawdę go nieźle przetrulałeś, a on teraz znowuż ci wyzywa. Ja widzę w tym jakieś dziwne zagrożenie. Prawdopodobnie ma jakiegoś potężnego sojusznika, bo tak sobie po prostu by nie pogrywał z tobą. On się ciebie do tej pory bardzo bał. Ale Wali stwierdził, co mi tam, jestem taki mocny, że... Ale ja czuję, że, bo słyszałam, że on nawet nawiązał sojusz z panem Ramachandrą, tutaj mi szpiedzy donieśli. Może byś lepiej nie szedł. No ale widzicie, tak to jest, że czasami jak ktoś się czuje bardzo silny, to nawet dobre porady ignoruje. I Wali zignorował. Doszło do krótkiego spięcia między Ramachandrą a... Co ja powiedziałam? Między Sugriwą a Walim? I oczywiście pan Ramachandra zdołał tym razem wystrzelić z sukcesem tą strzałę. Kiedy Wali został powalony na ziemię, no to z wielkimi pretensjami do pana Ramachandry. A ty wiesz, a ja cię miałem naprawdę za uosobienie darmy. Naprawdę. Ja do ciebie personalnie nic nie mam. Ty mi powiedz, co ty masz do mnie. To są sprawy między mną a moim bratem i to jest w ogóle moja prywatna sprawa i państwowa. I tak wszystkie swoje żale i poza tym ty, ja jestem małpą, w małpę się nie strzela, tak od tyłu, w ogóle do tyłu się wojownika nie strzela i wszystkie mu argumenty, tak? No to teraz musimy zrobić pewien sąd, dlatego że pan Ramachandra cierpliwie wysłuchał wszystkich argumentów Walego, zawsze bardzo cierpliwie słuchał, po czym powiedział mu wyraźnie, tak? Mówisz, że jesteś małpą, a teraz naprawdę powołujesz się na wszystkie możliwe darmiczne prawa. No to w takim razie, skoro znasz się na darmie, podlegasz już pod prawa darmy. Prawda? Mało tego, ja się ciebie zapytam, teraz przełóżmy to na język polski. Kishkinda to, przepraszam, pod jaką stolicę podlega? Bo cały świat wtedy podlegał pod stolicę Ayodhi. Mówi, sprawdź w ogóle, gdzie wysyłane są raporty, do jakiego miasta wszystkie tam kto gdzie komu podlega. No, oczywiście to wszystko były autonomiczne państwa, niemniej jednak głównym cesarstwem i cesarzem, który miał wgląd i mógł robić co chce we wszystkich lasach, tak naprawdę miał cesarz Dasharatha wtedy. Czyli w ogóle rządzący w Ajodhi, tak? Mówię, przepraszam, Kiszkinda polega pod Ajodhię, a ja jestem teraz namiestnikiem. Znaczy, no właściwie to wtedy my wiemy, że kiedy pan Ramachandra udał się do lasu, kto rządził w tym czasie w Ajodhi? Rządziły sandały pana Ramachandry, nawet nie Bharata. To pamiętacie, tą niezwykłą scenę, tak? Kiedy Bharata rezygnuje, on nie będzie w ogóle żadnych rządów przejmował, ponieważ w ogóle się nie czuje, że on jest tym, który jest w stanie rządzić. To bardzo dużo symbolizuje, jak mówiliśmy o tych czaturwiuchach. Tu jest pokazane, że to samo robią, to samo, jeżeli jest zarządca Garbhodakasha i Vikshu, Kshirogatkasha i Vikshnu, wszyscy. Oni wszyscy wiedzą, że podlegają komu? Krysznie. Wszystkie ekspansje Vishnu podlegają i tak na, temu najwyższemu. I oni w jego imieniu owszem rządzą, ale jakby to nigdy nie uważają się za tak, że są tą najwyższą osobą. I to samo zrobił właśnie Bharata, pokazując, sandały rządzą, właściwie to ty rządzisz. Jakby nie mają problemu z usurpowaniem sobie tej władzy, tak? Wtedy. No i pan Ramachandra mu powiedział. No więc ja jestem wysłannikiem z Królestwa Ajodhi, ja mam prawo tu takie rzeczy robić, to po pierwsze. A poza tym mówisz tak, mówisz o darmie, ty, że ty jesteś małpą, a ja się ciebie pytam, a co zrobiłeś ze swoim bratem, który cię prosił o wybaczenie i w sumie nawet nie był winny? Wygnałeś go, jeszcze zabrałeś mu żonę, królestwo, zabrałeś mu przede wszystkim żonę. Wiesz, już za samo to mam prawo cię zabić, ale ja się ciebie zapytam, a skąd ty w ogóle też wiesz, bo zaczął mu Wali tam wypominać, że o tak, ty to teraz, ty też strąciłeś żonę, to teraz sobie szukasz takiego poplecznika, dzięki któremu się na mnie zemścisz. A Ramachandra, a skąd ty to wiesz, że mi zabrali żonę? O, skąd ty to wiesz? Ja wiem, skąd ty to wiesz, bo widziałeś, jak Sita została porwana, ale ponieważ ty sam zabrałeś żonę Sugriwie, to ty nie zareagowałeś, jak została zabrana Sita przez Rawanę. Dlatego, że jakby Wali, będąc mocny, naprawdę mając potęgę, moc, mógł zareagować i wejść w pojedynek z Rawaną. Nie zrobił tego. Jakby, okej, sam to samo zrobiłem, tak? I mówi, nie stanąłeś w obronie kobiety, uprowadzonej kobiety bezradnej. I ty mi mówisz o darmie? A daj spokój, o czym my to mówimy, jakiej darmie, mam prawo cię zabić, i wymienił te wszystkie punkty, wiesz, podlegasz pod Kiszkindię, znasz się na darmie, to nie jesteś żadną małpą i tak dalej. Tudzież porwałeś żonę swojego brata, a mi nie wypominasz i mówi, także, i wiecie, i Wali przyznał mu rację, powiedział tak. I przeprosił Sugriwę. Także jakby ktoś miał problemy, że to nie wiadomo, czy to było sprawiedliwe, to sprawa jest zamknięta. Wali sam się przyznał. Po czym powiedział, że Sugriwie, że chciałby, żeby Sugriwa jednak został tym królem. Mianował go sam osobiście. Dał mu całe insygnia władzy. A jednocześnie syn Angada też podlegał jako minister później Sugriwie, tak? Także scena się skończyła niesamowicie. I teraz wiemy, że Sugriwa chciał, żeby tak naprawdę pan Ramachandra teraz przybył do pałacu, do Kiszkindi. Pan Ramachandra z Lakshmanem mówił, że nie. Oni obiecali 14 lat nigdzie nie przebywać w żadnych domach, pomieszczeniach takich, czyli do żadnego królestwa nie chcą wkraczać. Oni stwierdzili, że zostaną tu w jaskini i zbliża się pora deszczowa. Kilka miesięcy pory deszczowej. Powiedzieli, poczekamy, Sugriwo, ty w tym czasie szykuj wojska, żebyśmy mogli zaraz po porze deszczowej ruszyć i szukamy dalej Sity. Mija pora deszczowa. Zaczęło się robić już cieplutko, zieloniutko. Sugriwa, który parę ładnych lat żył w dużej traumie, nagle odzyskał wigor do życia, odzyskał królestwo. Co robimy, jak jesteśmy tacy nagle szczęśliwi? No się zapominamy, nie? Się zapominamy. No i się zaczęło. Wygodne życie, żony, dużo żon, alkohol. No i Lakshman, który się strasznie zdenerwował, że brat jego rozpacza, mówi, widzi, że Ramachandra jest naprawdę zrozpaczony, mówi, że ja tu czekam z rozpaczy, co z moją Sitą, a tamten siedzi w tych komnatach wygodnych. Więc Lakshman zdenerwowany wkroczył tam do tego pałacu. No i teraz wszyscy ministrowie szturchają Sugriwę. Sugriwa tam coś usłyszał Angadę, ale pod wpływem alkoholu usnął. Był tak otumaniony, słuchajcie. Żona tam, jedna, druga go szturcha. Hanuman go budzi, trzeźwi. Koronę nakłada, weź się staw. Lakshman przyszedł, tak? Więc oni naprawdę go próbują jakoś ewentualnie przedstawić przed Lakshmanem, żeby naprawdę odzyskał twarz ten król, bo naprawdę grozi tym, że Lakshman zaraz wybuchnie z nerwów, tak? Na szczęście żona, tamten by się stawiła Tara konkretnie, czyli była żona Walego, tak? Powiedziała, że ja bardzo przepraszam, ale on, no niestety, no musisz zrozumieć. On naprawdę już wysłał wszystkie małpy w różne strony świata, żeby zbierać wojska. My zbieramy wojska. Góra do 15 dni wszyscy się zbiorą. Także bardzo przepraszam. A jedyne, co on złego zrobił, to że mu czas tak płynie i przecieka przez palce. Proszę zrozum. Proszę zrozum. No i na szczęście Lakshman się uspokoił. O czym wszyscy zostali w lektykach Lakshman z Sugriwą zaprowadzeni przed ramę. I wtedy wszystkie małpy w przeciągu paru dni z całego świata zostały zwołane. To były miliony małp, słuchajcie, miliony dosłownie. To nie było, jakiś oddział 100 małp, tak? No, były miliony. Aha, i niedźwiedzi też. I kiedy tylko się stawiły przed Sugriwą, to Sugriwa wyznaczył im wszystkim różne kierunki poszukiwań. To pamiętacie, prawda? Ale zwróćcie uwagę, że jak czytacie te rozrywki, to właściwie w ogóle nie ma opisu małp, które poszły w trzy kierunki świata, na wschód, na zachód i na północ. Jest opisana jedna grupa, która poszła na południe pod wodzą Angady. Tam był Hanuman, Jambavan. Tak, to była ta brygada. Dvivida tam był. Nie ma opisane, co zrobiły tamte grupy. Tamte grupy powróciły dosyć szybko i przyniosły raporty, że nic nie znalazły. Żadnego śladu Sity i królestwa Rawany. Natomiast zanim Hanuman wyruszył z tą grupą swoją na południe, to Sugriwa wiedział, że najbardziej kwalifikowaną osobą jest Hanuman i czuł, że to raczej będzie południe, dlatego też tak ustawił te różne brygady. Mówi, ja czuję, że to będzie ten kierunek jest najbardziej prawdopodobny i Hanuman, ja mam wiarę, że ty to zrobisz. I Ramachandra też powiedział, ja tobie daję pierścień, który noszę, że jak znajdziesz Sitę, to ty jej pokaż ten pierścień. Tam jest wygrawerowany Ram, czyli po prostu nawet miał już taką pewność, że najbardziej kwalifikowaną osobą będzie Hanuman. No i ta brygada poszła na południe. Byli w różnych miejscach, aż w końcu wkroczyli w takie bardzo nieprzychylne, takie nieprzyjazne środowisko, gdzie nie było w ogóle roślinności. No, to była przeklęta jakaś taka okolica tam. Znowu pełną historii tam jest związanych, dlaczego tam roślinności nie ma. Te małpy się już tam zaczęły jakiś dłuższy czas kręcić i nie było ani wody do picia, ani roślin, nic. One już zaczynały tracić siły. I słuchajcie, natrafiły na jaskinię. I ta jaskinia, znaczy widzą, że jest taka jaskinia, takie wejście do jaskini, jest taki potoczek, takie jeziorko, a tam pełno ptaków, drzewka wyrastają, zieloniutko i wszystkie, jeżeli w ogóle jakieś ptaszki gdzieś leciały, to wszystko tam. I one mówią, tam się coś dzieje. I wszystkie małpy tam poszły, tam było wejście do jaskini. I tam jedna małpa za drugą, trzymając się za ręce, za ogony, wiecie, bo zaczęło być bardzo ciemno. No ale oni się trzymali, tak, jeden drugiego i weszli do tej jaskini. I tak sobie szli, ciemno, nic nie widać, ale oni jakoś się trzymali i nagle widzą światło w tunelu i widzą, że wkraczają w taką krainę. Złote drzewa, kolorowe kwiaty, jedzenie, owoce, trunki, soki, jeziora. Pięknie. I taka setka tam siedzi. No taka jaskinia, wow. I ta setka jak przywitała, spytała się, kim są, oferowała jedzenie, picie, napoiła, zapytała się, kim oni są, ona powiedziała, kim ona jest, że ona jest córką tego przewodniego bóstwa góry Meru, a w ogóle tą jaskinię zbudował kiedyś demon Maja. Ten Maja to, kurczę, strasznie dużo ciekawych rzeczy buduje, nie? Kalendarz astrologiczny nam stworzył i do tej pory się z nim gdzieś tam ludzie bujają. No, ciekawe w ogóle miejsce. I on tą jaskinię zrobił, słuchajcie, piękną. Złotą, tam wszystko ze złota. No, chyba dla króla Midasa to zrobił, nie wiem. I tam było pięknie i ta asetka mówi, że a możecie się posilić, możecie tu zostać. I małpom się spodobało. I tak jest taka jaskinia AI, taka wirtualna, wiecie. No pięknie, wszystko jest, normalnie, super. Ona mówi, że nic tu nie potrzebuje. Ona siłą ma scezy, to co to ma. I sobie tak, no i właśnie tam tak było, takie spełnienie życzeń po prostu. Jedzenie jest, wszystko jest. I oni mówią, że właściwie to jednak chcieliby iść na misję pana Ramachandry i czy ona by mogła im pomóc. Ona powiedziała, no chłopcy, stąd się nie wychodzi. Co wy byście powiedzieli, tak? Stąd się nie wychodzi. Prawda? To jest właśnie dzisiaj ten świat tych platform streamingowych, wszystkiego, te HBO, Netflixy, ten raj, brak odpowiedzialności, ale pięknie jest, nie? Ale to wciąga na maksa. Ale ona powiedziała tylko, że stąd się nie wychodzi. Ale im powiedzieli, sorry, mamy misję dla pana Ramachandry. I ona, widząc ich, że jednak misja jest ważna, stwierdziła, dobrze, to ja mam prośbę, musicie zamknąć mocno oczy, bo jeśli ktoś się chce rozejrzeć i jednak by chciał tu zostać, to on już tu zostanie. No i oni te wszystkie małpy mocno zamknęły oczy, naprawdę się starali. I oni tylko czuli, jak jakaś siła mistyczna ich stamtąd wynosi, nagle się już ocknęli i już byli poza jaskinią. Także to takie małe ostrzeżonko, jakby co, takie różne takie ciekawostki nas czekają po drodze, ale pamiętacie, później oni ocknęli się tam, niedaleko tej jaskini była ta taka góra i brzeg oceanu, nad którym oni już usiedli i stwierdzili, no to koniec, już wszędzie byliśmy. Nawet ta setka nam nic nie powiedziała. No już nie ma co robić, już wszystkośmy widzieli. A jedna z tych małp, Tara, taki się nazywał, powiedział, dobra, no to wracamy do tej jaskini. No to już będzie bezpieczny, bo jak się pan Ramachandra dowie, że nic nie zrobiliśmy, to się wścieknie, nie? A słuchajcie, ale tam naprawdę nic nam nie grozi. Nie znajdą nas, będzie co jeść. Oczywiście został odpowiednio potraktowany. Nie, to nie była dobra propozycja. Ale tam spotkali tego, to jest właściwie sokół, sęp. Sampati był chyba sępem ogromnym, kosmicznym, tak? To jest raczej sęp, nie? Taki ogromny. Są takie orły, takie ogromne ptaki, które latają na wysokości do iluś tam kilometrów. My tutaj nie widzimy. A jak? No, jak każdy są takie dziwne ptaki, bardzo, bardzo duże. My nie znamy wielkości tych ptaków. No on niestety stracił te pióra, bo kiedyś z bratem fruwali sobie za blisko słońca i piórka stracił, więc Jatayu był jego bratem, który został ochroniony, a on stracił skrzydła. Ale tak się składa, że spotkał tutaj te małpy. Usłyszał historię o Jatayu i jakimiś sposobami zaczęli rozmawiać. Tak się dziwnie złożyło, że się dogadali. I się okazało, że Sampati, który chciał ich najpierw pożreć, stwierdził, a, Jatayu, oni mówią o Jatayu, moim bracie. I wtedy weszli w komitywę i opowiedział im, że tak, prawdopodobnie jest taka możliwość. Ja tam widzę, że chyba na tej lance jest królestwo Ravany. I w tym momencie Sampati im pomógł, tak? I kiedy Sampati tylko to powiedział, zaczął odzyskiwać skrzydła. I powiedział, wow, bo mi kiedyś pewien mędrzec powiedział, że jak tylko wam pomogę kiedyś odzyskać bogini Lakshmi dla pana Ramachandry, to mi odrosną skrzydła. I nagle zadowolony zobaczył, że mu te skrzydła odrosły, słuchajcie. No i odleciał. I w tym momencie małpy stwierdziły, w porządku. To jak mamy się dostać na tą lankę? Pamiętacie, to była ta cała scena z tym, kto doskoczy na lankę? No na lankę nie każdy doskoczy. Małpy nie latają. Nawet jak słyszymy, że Hanuman leciał, no on leciał na zasadzie dużego, ogromnego skoku. I te małpy, które widziały, że tam jest kilkadziesiąt kilometrów, stwierdziły, że one nie dadzą rady. Ale na szczęście Jambavan przekonał Hanumana, że on da radę. Pamiętacie to? Kiedy Hanuman, on nawet nie pamiętał, że miał takie moce. Ale Jambavan mu przypomniał, że w misji dla pana Ramachandry będziesz miał te moce. Z powrotem. I Hanuman stoi na tej górze Mahendra, robi ten przeogromny skok, że aż pół góry odpadło. I kiedy leciał nad oceanem, pamiętacie, on znowu miał kolejne przeszkody. Pamiętacie te trzy takie przeszkody potężne? Najpierw się z oceanu wyłoniła Góra Majnaka. Góra Majnaka to jest inaczej, jakby wam powiedzieć, kiedyś Dewowie, nie pamiętam, to możliwe, że to chyba Indra wrzucił do tego oceanu taką górę, która tak naprawdę góry kiedyś miały skrzydła, a on ją strącił do oceanu i tam był pewien plan, tam w ogóle Indra chciał, żeby Rakszasowie z niższych terenów, wielu Asurów z niższych terenów nie wchodziło przez ocean tutaj na ziemię. To wam tylko mówię, bo jakby ktoś mówił, że nie, no to takie, tak, są przejścia, są co jakiś czas gdzieś przejścia tutaj z niższych, wyższych systemów i ta góra na przykład też między innymi blokowała w tym miejscu i ta góra nagle się wynurzyła z powrotem w górę. Ale tak naprawdę to był tylko taki sprawdzian Dewów, bo Dewowie chcieli tak naprawdę zobaczyć, co Hanuman z tym zrobi, bo ona chciała mu oferować miejsce do siedzenia, żeby on sobie odpoczął, ale wiecie, jeżeli Hanuman zrobił skok z tej góry, to on zamierzał dolecieć tam na drugą stronę, a nie chce jakieś odpoczynki robić, bo później by nie doleciał, tak? Więc stwierdził, bardzo ci dziękuję za przysługę, a ja jestem na misji, dotknął ją tylko i poleciał dalej. Po czym na jego drodze pojawiła się kolejna dziwna przeszkoda, Surasa. I znowu już jakiś dziwny demon. Demon, który działał... No, możecie sobie wyobrazić, jak jest na przykład są ogromne fale oceanu. No, ona była jakimś dziwnym demonem, który się pojawił w formie paszczy na ileś kilometrów. To była takie, że ja mam prawo każdego, kto jest na mojej drodze, po prostu skasować, zjeść. Nie? I ona była coraz większa i Hanuman też wiedział już, że może być coraz większy i taką sobie robili licytację, kto szybciej, nie? Kto szybciej się powiększy. Więc stwierdził, Hanuman nie ma czasu na takie akcje, będziemy się tak powiększać i powiększać. Ona powiedziała, że jeżeli ktoś wleci do mojej paszczy, to i zdoła wylecieć. No ale on zrobił taki numer, że zrobił się malutki, wskoczył w tym momencie, wyskoczył na drugą stronę, powiedział, dziękuję, byłem, powiedziałeś, że kto wejdzie do paszczy, to może lecieć dalej. Byłem. Ona mu pogratulowała sprytu, bo Hanuman był bardzo sprytny. Dobrze wiecie, że Hanuman był sprytny. Nawet się nie znał na botanice, ale jak trzeba było przynieść, to nie studiował w tym czasie wszystkich roślin, tylko dwa razy górę przyniósł, nie? A po prostu on wykazuje się niezwykłym pragmatyzmem, Hanuman zawsze. No, prawda, więc tutaj też nie bawił się w jakieś nie wiadomo jakie akcje. I jeszcze była taka jedna niesamowita demonica, która Simhika, czyli Hanuman nagle poczuł, że traci siłę. Simhika jest demonem, który zabiera cień człowieka. Słyszeliście o czymś takim? Ona zaczęła mu porywać cień. Tak. I okazało się, że ona też go chciała pożreć, ale Hanuman też wszedł w nią, pożarł ją od środka, rozerwał ją jej serce. Ja mówię, jeżeli nie chcemy spojrzeć na to, jak takie, no, czy istnieją takie demony, tak, przypominam wam, że dzisiejsi biologowie ciągle odkrywają takie stwory na dnie oceanu, takie dziwne istoty, że jakby to zobaczyć, to po prostu demony normalnie uosobione, więc jaki problem, że one były jakieś większe i inne dziwne rzeczy robiły, prawda? My mówimy o takich demonach, no, że... Coś, co naprawdę miało ogromne moce i możliwości, ale Hanuman sobie z nimi poradził. Więc musimy się już właśnie streszczać, ale wiecie, jesteśmy teraz w miejscu, kiedy Hanuman się pojawia na Lance. Pamiętacie to? Lanka jest miastem otoczonym złotymi murami. Kiedyś to miasto było specjalnie zbudowane tak naprawdę dla Dewów. Teraz przejął to Ravana. Miasto przepiękne. Ale niestety bardzo, bardzo chronione przez Lankę. Hanuman się aż do wieczora bał objawić tam. W ogóle zrobił się taki malutenki i stwierdził, że to jest tak pilnowane miasto, że nawet on w formie małej małpki nie odważył się wejść za dnia. Poczekał jednak mimo wszystko na noc. Tam przy okazji Lankini też załatwił, to wiecie, pamiętacie tą scenę? Ta, która pilnowała Lanki. Pamiętacie to, nie? Tak, spotkał taką Lankę uosobioną, tak. No, tak, to jest ta security, taka prywatna Ramany, tak, ona pilnowała. Ale już się abonament skończył na to security teraz Ravani, dlatego że było powiedziane, że jak tylko... O, ja mam wodę. Było powiedziane, że kiedyś Lanka dostała takie ostrzeżenie, że jak zostanie uderzona przez małpę, to już przestanie niestety strzec dobrze Lanki. I Lanka niedługo upadnie. W ciągu paru dni upadnie Lanka i król Lanki zginie, więc już nie będzie musiała tego chronić. I ona dostała w twarz od Hanumana. Tam doszło do takiej ciekawej rozmowy. I mała małpka uderzyła Lankę. I Hanuman stwierdził, że sobie teraz pozwiedza tą Lankę i szukał Sity. Widzicie, Hanuman wcale nie miał łatwo. Ani nie mógł, on nie miał pojęcia, jak wygląda Sita. Nie znał geografii tego w ogóle, jak Lanka wygląda, nic nie wiedział. Dzisiaj my myślimy, o jakie to proste, wiesz, otwierasz Facebooka, patrzysz tam, tej osoby szukam. Ale on nie miał pojęcia, kogo szuka. Wiedział, że jest piękna, no ale jak się zaczął kręcić w Lance, słuchajcie, tam były piękne kobiety. Naprawdę już naprawdę nie mógł stwierdzić, kto tu jest, która to jest Sita. Jak nawet zobaczył Mandodari, główną królową Rawany, uznał, że to jest ona, po czym stwierdził, że chyba się pomylił. Dlaczego? Bo uznał, że tak czysta kobieta jak Sita nie może po prostu tak sobie spać u boku Rawany, że jest absolutnie niemożliwe, więc stwierdził, Sity tu nie ma. Więc szukał jej dalej, aż znalazł ją w lasku Asioka. Tam znalazł przepiękną, ale bardzo już taką przygnębioną Sitę, która ciągle straszona przez te wstrętne rakszaski, cały czas, wiecie, latały koło niej z toporami, groziły jej, cały czas jej mówiły, że zaraz cię pożremy. No wiecie, tak rok, bez jedzenia, bez picia i cały czas wam mówią, że was pożremy, że te wątroby z ciebie wyciągniemy i cię zjemy. Słuchajcie, no ja bym się po jednym dniu chyba ugięła, a gdzie? Chyba po godzinie. Ona tak już rok, wiecie, już zapłakana, ale ciągle wierzy, że Rama przyjdzie, tak, że Rama przyjdzie i... No i Hanuman wiedział, że dobra, jak teraz ją uratować? Jak podejść Sita Devi? Jak? On wiedział, że mówi tak, posłaniec musi być inteligentny. On wiedział, że może może być już u wrót, nie ma wroga i posłaniec może zepsuć najlepszą misję, tak? Jeżeli się źle zachowa. Jeśli ja teraz podejdę, Sita się wystraszy, bo małpa, narobi hałasu, dobra, albo nie, albo pomyśli, że jestem wysłannikiem Rawany, co tu zrobić? Więc użył całej inteligencji, żeby nie zniechęcić Sity, żeby ją przekonać, że jest wysłannikiem Ramy. Udało się. Po czym przekonał Sitę, pocieszył ją, czyli znalazł Sitę, pocieszył Sitę, przekonał, że przyjdzie z Ramachandrą. Po czym stwierdził, że teraz jeszcze zrobimy rozeznanie dokładne, jakie są siły wroga. Jak posłaniec stwierdził, jak już tu jestem, to już zrobimy rozeznanie w Lance, tak? No i co zaczął? Zaczął wyciągać te wszystkie drzewka w tym lasku, a ten lasek, ten ogród Asioka, to nie był zwykły ogród, bo musicie wiedzieć, że Ravana to był tak potężnym demonem, że miał wszystkie najpiękniejsze rośliny z całego świata, więc lasek był przepiękny, miejsce było przepiękne. I nagle jakaś małpa zaczyna wyrywać wszystko z korzeniami, drzewa, krzaki, głazy, wszystko tam wyrywa. I nagle rakszasowie, którzy byli spokojni, tam niektórzy se spali, bo tam co tam, nic się nie dzieje wielkiego, nagle, wiecie, oszołomieni. No i zaczyna się bitwa, ale taka regularna. Tam już, wiecie, pełno rakszasów się wyłoniło z pałaców i zaczęło bitwę, walkę z jedną potężną małpą. Po czym? Okazało się, że ponieważ nie idzie zabić tej małpy, sam Indrajit wystrzelił brahmastrę w stronę Hanumana. I to jest niezła scena, ponieważ jednym z błogosławieństw Hanumana było to, że żadna broń go nie ima, łącznie z brahmastra też nie, ale powalić go na chwilę, na minutkę go powaliła. Dlaczego? Bo Hanuman uszanował broń Brahmy. Czemu nie? Uszanował, oddał jej honor. Ale go nie zabiła, a poza tym jest jeszcze taka bardzo ważna, znamienna rzecz. Brahmastra jest najpotężniejszą bronią we wszechświecie. Ona jest tak poważną bronią, że żadna nie jest w stanie, że tak powiem, stawić się koło niej i powiedzieć, że jestem równorzędna dla ciebie. I jeżeli ktoś używa brahmastry, nie powinien używać innych dodatkowych. A ci rakszasowie zobaczyli, że o, Hanuman leży, to go zwiążmy linami. Zwykłymi, ordynarnymi sznurkami. Brahmastra sobie pomyślała, co? Ja i te sznurki? Odchodzę. Dlatego, że brahmastra nie może być żadną bronią skojarzona. Ona jest najwyższą. Niestety te sznurki zneutralizowały natychmiast tą broń, więc Andrzej się za głowę złapał i stwierdził, co za idioci po prostu. No, od razu zneutralizowali całą broń, a na dodatek już drugi raz nie wolno użyć brahmastry na tej samej osobie. Tak jakby ktoś chciał użyć, to od razu informuje, że się nie da. Także, ale i tak nie mamy do dyspozycji, tylko tak informuje, nie? Bo to taka ciekawostka. No ale kiedy Hanuman się zjawił, znaczy pojmanego, związanego, wydaje się, że takiego posłusznego Hanumana przeprowadzono przed oblicze Rawany, to wtedy to było ciekawe, bo Rawana powiedział, kim on jest, on powiedział, no wiesz, miałam taki pomysł, że ja taka nic nieznacząca małpa, jakim sposobem się zjawię przed takim wielkim królem. Więc padłem na pomysł, że to jest dobry sposób, żeby dostać audiencję u ciebie. Także przywitał się, powiedział, ale tak naprawdę szukam Siti, jestem wysłańcem Ramachandry. No i się zaczęło. A oczywiście Ravana powiedział, że no w takim razie cię zabijemy, no żaden problem, nie? Tam był Vibhishan, najmłodszy z braci. Pamiętacie? Był Kumbhakarna, był Ravana, była siostra Shurpanakha, tak? I była czwórka. I był jeszcze najmłodszy brat Vibhishan, który jako jedyny był wielbicielem pana Ramachandry wśród rakszasów. My nigdy nie wiemy, gdzie jest wielbiciel tak naprawdę na zewnątrz. Już kończę. Dobra. O, ale jaki ja znak dostałam, słuchajcie. Także ja się już zbieram, słuchajcie, na ostatnie minutki. W każdym razie, no to słuchajcie, wiecie, misja się wspaniale skończyła. Ja tylko chciałam powiedzieć, że czy coś mi umknęło. No, ja bym chciała powiedzieć, bo tam było mnóstwo rzeczy, które chciałam przy okazji tutaj powiedzieć, no ale może przy okazji jeszcze tej brahmastry to wam chciałam powiedzieć, bo to co mi tak, jak człowiek tak czyta już po raz któryś tą Ramayana i tak, takie ma różne już kolejne i kolejne skojarzenia, prawda? Coś, co mu umknęło, ja w ogóle wam radzę, któryś raz już zajrzę zawsze, ja wiem, że wy też studujecie te historie, ale słuchajcie, tam się ciągle coś ciekawego wyławia. Ja sobie pomyślałam, że tak samo jest ze świętym imieniem. Święte imię jest tak samo tak najpotężniejszym czymś, co może być. Już silniejsze od brahmastry. Mi chodzi o to, że święte imię też nie chce, żebyśmy je kojarzyli z jakimiś innymi naszymi pomysłami na życie, z linami, więc jakby zaufanie do świętego imienia jest najpoważniejszą sprawą z naszej strony, tak? I to, co jest w sumie najważniejsze, to chciałam powiedzieć, że kiedy Hanuman był na dworze tam urawany i został już pojmany. Wydawałoby się, że teraz już mu tylko spalą ogon i to już koniec. Pamiętacie? Tak naprawdę przez moment go bolało, owszem. Ale kiedy tylko rakszasice doniosły Sitadevi, że tam, wiesz, sługa pana Ramachandry jest w niebezpieczeństwie, ogon mu podpalili, to ona natychmiast zaczęła się modlić. I ten ogon został ochłodzony jakimś takim mroźnym powiewem. Sam Vayu, który zresztą ojcem Hanumana, dmuchał na ogon Hanumana, ale tak naprawdę to Sita Devi prosiła, że jeśli miałam jakiekolwiek zasługi, cokolwiek, to oddaję je wszystkie, żeby Hanuman nie odczuwał żadnego bólu. I no, ponieważ ja już kończę, bo kazanie mi kończyć, a chociaż miałam jeszcze kilka takich ciekawych wniosków, ale dobra, zakończmy to chociaż w ten sposób. Hanuman już niedługo wraca z powrotem do szeregów tam czekających małp po drugiej stronie Lanki. Oni udają się z powrotem do pana Ramachandry z okrzykiem, że tak, znaleźliśmy Sitę, mamy Sitę i niedługo będzie poważna budowa mostu Setumbanna. I jeśli cała ta właściwie Ramayana, chyba już najciekawsza jest od tego momentu, kiedy jest ta wojna, kiedy są te zwykłe, ale już tyle razy opowiadałam te różne wojny i te wszystkie rzeczy. Ja bym tylko chciała powiedzieć, na pewno pamiętacie, że kiedy Hanuman widział ten powóz Pushpakę, tak? Pushpaka Viman. Kiedy był w królestwie Mahiravana, tam, żeby się dostać, tam były takie na przykład ten, jak to się nazywa, żeby tam wejść do miasta, to były takie emocjonometry, czyli nikt nie wejdzie, kto nie lubi Mahiravany. My myślimy, że dzisiaj mamy taką technologię, nie? Takie, wiecie, że na soczewkę tam, nie? Na linie papilarne, komputer się otwiera, nie? Ale tam do tego miasta nikt nie wszedł, kto miał złe emocje Mahiravany, no więc no Hanuman by nie wszedł. Chyba ja to bym weszła, dlatego że ja to lubię takie wszystkie. No ja jestem przywiązana do materii, więc ja bym spokojnie weszła. I wyobraźcie sobie, my się tak zachwycamy, że mamy taką technologię, świat technologii, taki niezwykły, postępowy świat. A jak czytacie tę historię, to tam świat Orwella to już był, nie? Dosłownie tam już było. Miasto chyba na 15 minut, nie? Tam przejścia to tylko, wiecie, różna technologia zabezpieczająca, nie? Magiczna taka. Ja się zastanawiam, czy ten puszpaka Wimana nie lepszy od AI jest. Lepszy, nie? Lepszy. No, on na umysł się porusza. I jeszcze jak te małpy wracały później z lanki do IOD, to się puszpaka powiększyła. AI tego wam nie zrobi. Ona wam tylko coś policzy, powie, a puszpaka wszystkich przewiozła. Puszpaka Wimana? No przecież ona się poruszała na myśl woźnicy. O? Ja się ciągle zastanawiam, czy to jest żywa istota, czy to jest taki AI. I zostawię was z tą myślą. Ale żebyście przemyśleli, bo mi chodzi o to, że to w ogóle nie chodzi, że to jakieś pomyślne to jest. My myślimy, że w jakichś niezwykle pomyślnych czasach żyjemy. To tylko jedno z narzędzi, które pan Ramachandra nawet spokojnie odesłał. Kończymy, będzie Arati. Sitaram, Lakshman, Hanuman, Ki, Jai.